Dzień dobry, przy mikrofonie Tomasz Oleksy. Zapraszam na opowieści o kolarstwie Damska Łyda.
I ja na rowerze jeżdżę od kiedy? Od 2009 roku już zaczęłam. W Legnicy wyszło nam 200 km i wtedy byłam taka z siebie dumna, że wow, 200 km przejechałam. Na przykład tydzień po tygodniu czasem było, no to umówmy się, no to się nie da jechać jakoś tam bardzo szybko. Przewyższenia lubię bardzo i też to eksperymentować i troszkę modyfikować. Wszystko ma nam przyjemność, że my jeździmy dla siebie, a nie dla kogoś. Ja się nigdy nie wycofałam z żadnego wyścigu w życiu, z żadnych zawodach. Odżywianie, które jest według mnie kluczowe, głowa, odżywianie. Myślę, że 200 km zrobi każdy. Podwójny Everesting. Byłam pierwszą osobą w Polsce, kobietą w Polsce, która zrobiła Everesting. To było w 2015 roku. A w tym roku zrobiłam pierwszy podwójny na świecie. Takie po prostu dziwne zachowania, po prostu ten mózg już nie funkcjonuje normalnie. Czasem myślę, Boże, jak ja to dałam radę zrobić, potem myślę, no chyba jednak adrenalina tutaj robi swoje. Momenty, że ja po prostu zasypiałam na rowerze i też się bałam, że nie dam rady. I nie trzeba mieć wcale łydy, bo ja nie mam w ogóle.
W dzisiejszym podcaście Damska Łyda naszym gościem jest Bożena Gomułka. Jak mówi o sobie, kolarka oraz ultrakolarka, zakręcona pasjonatka roweru oraz długich podróży kolarskich. Na profilach w mediach społecznościowych możecie ją znać lub poznać jako cyklistka. Pierwsza kobieta w Polsce, która zrobiła Everesting oraz podwójny Everesting na świecie. Wybaczcie nam niedociągnięcia techniczne, pracujemy nad nimi i staramy się je ograniczać. Materiał jest prawie w 100% montowany bez cięcia i cenzury, z poprawkami technicznymi oczywiście i za zgodą zaproszonych gości. Zapraszam na rozmowę.
Wyprawy, wyzwania, przygody towarzyszą Ci od dawna. Widziałem, że również miałaś kontakt z spinaczką, z nartami.
Właściwie to jeśli chodzi o takie wyzwania, no to właściwie to mnie ciągle nakręca do działania. Ja tak nawet nie tyle skupiam się na czymś konkretnie, ale te wyzwania jednak zawsze mnie motywują. I ja na rowerze jeżdżę od kiedy? Od 2009 roku już zaczęłam. I właśnie wtedy zaczęły się takie, na początku to były wyprawy typowe na rowerze tylko i wyłącznie, czyli jakieś tam podróże z sakwami, takie typowa taka turystyka rowerowa. I co? Jeździłam, to były na początku były takie wyprawy nad morze, jakieś krótsze, później były już takie dłuższe, jak z Bergen na Nordkap, całą Norwegię mi się wtedy udało przejechać, Korsyka na rowerze, a później gdzieś to już też zrezygnowałam z tego, bo jakieś tam ciągle zmieniam to jednak swoje jakieś tam wyzwania i później jakby przeszło to w stronę MTB i przerzuciłam się na kolarstwo górskie, takie typowe. Później były jeszcze takie dłuższe wycieczki na rowerze po 200 km, to jeszcze wtedy na Góralu jeździłam takie trasy. Teraz to w sumie nie wyobrażam sobie takich długich dystansów na rowerze górskim. Później wróciłam znowu, też takie mam etapy, że coś tam innego sobie wkręcę, to jakieś wyścigi górskie na MTB, potem wyścigi szosowe, potem, a teraz znowu wróciłam jakby do jazdy ultra. Także sama tak po prostu co chwilę to się u mnie zmienia.
No właśnie, znaczy ja zwróciłem uwagę najbardziej na te Twoje wyprawy. Znaczy nie ukrywam też, że znam najwięcej tego, co robisz z mediów pewnie społecznościowych i dodatkowo jeszcze ten Everesting, który gdzieś trafiłem właśnie na opisy i on mnie tak zafascynował też dodatkowo jakby do rozmowy z Tobą. Ale powiedz, jak to się stało, bo to na pewno nie jest taki, nie postępuje to tak z dnia na dzień, że zaczęłaś jeździć, strzelam, ale pewnego dnia gdzieś tam wskoczyłaś i pojechałaś tam 200 km jednego dnia. To jest taka decyzja, która albo się przygotowuje w jakiś sposób, albo ewoluuje. Jak było u Ciebie?
Z długimi dystansami było tak, że znajomi po prostu jeździli już takie trasy i gdzieś tam mnie namówili na pierwszą trasę. Pamiętam, że to było, pojechaliśmy na Przemęcz Okra i wróciliśmy z powrotem z Legnicy. Wyszło nam 200 km i wtedy byłam taka z siebie dumna, że wow, 200 km przejechałam. I gdzieś wtedy już się to tak jakby zaczęło. Już taka satysfakcja z tego długiego dystansu. gdzieś później już to motywowała mnie do tych kolejnych tras i na początku to były takie bardziej, bym powiem, wycieczki, bo tych przerw było więcej. No teraz to też wiadomo, z czasem wszystko się zmienia, tak? I jakieś podejście do tych tras, ale jakby to tak zaczęło się i później już jakby wpadłam w te trasy ultra i jakoś tak już się ta zajawka na te dłuższe trasy u mnie zaczęła. Ale no, chociaż powiem, że właśnie też teraz jeżdżę na rowerze szosowym, więc jakby też jest trochę inaczej z tymi trasami długimi w porównaniu do tego, co kiedyś jeździłam na rowerze górskim, tak? Bo jednak no, 250 km na rowerze górskim, no to takich 26 cali koła, grubych oponach, no to też nie jest takie hop-siup. Później robiliśmy trasy, jeździliśmy z Legnicy na Śnieżkę, tak na wjeżdżaliśmy na nielegalu, tak? Zjeżdżaliśmy, z powrotem wracaliśmy do domu, to nocą się jeździło i już też i te nocne jazdy, takie całonocne na góralu, to też jakby taka była dla mnie wtedy jeszcze też przygoda, no i przy okazji też no, duża satysfakcja, tak? Że mogę takie trasy robić. Ale teraz jak to wracam do tego myślami, bo też przecież mój pierwszy Everesting, który zrobiłam w 2015 roku, też był na rowerze górskim, na Przełęczy Karkonoskiej. Więc też jakby teraz jak sobie myślę, że ja bym teraz już nie chciała takich długich tras robić na tym góralu. Ja nie wiem, jak wtedy dawałam radę tyle jeździć na tym rowerze górskim po tych asfaltach też, prawda? Jakoś człowiek się przyzwyczaja szybko do lepszego sprzętu, więc...
No górski rower to wydaje mi się... To takie podwójne wyzwanie w sumie, tym bardziej dla Everestingu, bo jeżeli mówimy tutaj o wyprawie takiej, no powiedzmy gdzieś tam ze znajomymi, tak jak opowiadasz, że jeździsz, czy Śnieżka, czy w ogóle te okolice tam u Was, to jakie w tym wszystkim, albo jaki udział w tym wszystkim ma to, że jedziesz ze znajomymi, czy z ludźmi, bo domyślam się, że chyba preferujesz ten kierunek.
Raczej wolę jeździć z kimś, ale to też zmieniło się. Aktualnie jeżdżę tylko albo sama, czasami takie trasy do 200 km, albo przede wszystkim jeżdżę też z moim kolegą Marcin Dżagan, nie wiem czy znasz, Pierwsza Strefa. I jakby my tak się dobraliśmy ze sobą do tych tras, że ja nie za bardzo lubię jeździć z kimś innym. Bo to też jest ważne, kiedy jeździmy te długie dystanse, żeby być osobami, z którymi jakby potrafimy się dogadać, tak? Że mamy podobne tempo, nikt nie forsuje tej drugiej osoby, potrafimy się jakby dogadać, jesteśmy już tak jakby, powiem, zsynchronizowani, że my wiemy, kiedy będziemy robić przerwy, dogadujemy się co do tych przerw, tak żeby nie było, że ktoś robi teraz przerwę, a potem teraz, tylko po prostu robimy ją razem. W tym czasie ja pilnuję roweru, na przykład na tych dłuższych trasach, gdzie robimy jakieś 500 km, jedziemy nad morze. Marcin w tym czasie ładuje coś tam, jakiś powerbankiem swój sprzęt, potem ja wracam ze sklepu, czyli do toalety i tak się po prostu jakby wymieniamy, żeby jak tych przerw też robić jak najmniej. No poza tym też tempo, jakby wiem, że jadę z Marcinem, to jedziemy mniej więcej podobnym tempem i nawet jeśli w górach, no ja też jakby tutaj lubię podjazdy i zazwyczaj troszkę mocniej na nich tam jadę, więc nawet jeśli wjadę szybciej ten podjazd, no to też w górach jesteśmy zgrani, bo z kolei Marcin zawsze szybciej zjedzie. Ja wiem i nawet mam taką zabawę, że jadę jak najszybciej na podjeździe i potem zjeżdżam też jak najszybciej i patrzę, czy przypadkiem już mnie nie dogania na tym zjeździe, czy dam radę zjechać na sam dół, zanim on mnie dogoni. Także nawet mimo jakichś tam różnic... W górach potrafimy ze sobą razem jeździć i nikt jakby tutaj nikogo też nie pogania, bo też jest coś takiego, że my też jakby podobnie dobrze nam się ze sobą też jedzie pod takim względem, że przy trasach ultra psychika różnie działa, prawda? I czasem komuś może, nie wiem... Wtedy wychodzą różne rzeczy przy zmęczeniu. Można być takim trochę marudnym, trochę drażliwym, można się kłócić, a my ze sobą tak naprawdę nie kłócimy się. Jakoś tak udaje nam się jechać, że po prostu ta trasa nie przebiega jakoś nerwowo w jakiś sposób, że zawsze jakoś jedziemy razem, nigdy nikogo, nikt nikogo nie zostawia, bo też niektórzy wiemy, że jeżdżą tak, że prawda, ktoś się odłącza, zaczyna do przodu, wyrywa, ta druga osoba zostaje, z tyłu męczy się i to też nie ma sensu, dlatego zazwyczaj ja już teraz, kiedyś jeździłam ze znajomymi, teraz tak się w sumie jakby zgadaliśmy z Marcinem, że jeździmy na te długie trasy razem, co też mi odpowiada, bo sama no, nie powiem, że nie przepadam za jazdą i mają na to wpływ kilka czynników. Mam na to wpływ, po pierwsze ja mam słabą orientację, bardzo słabą orientację w terenie, dlatego jak ktoś mnie się pyta, zwłaszcza o te wyścigi ultra, tak, ja bym chętnie wzięła udział, ale ja nie wiem, ja nawet nie potrafię do końca, nie orientuję się dobrze w swoim rejonie, gdzie mieszkam, więc ja sobie nie wyobrażam, że mam pojechać gdzieś 500 km i nawigować, a moje trasy zazwyczaj są takie, jak jadę gdzieś sama, to są identyczne, po prostu się przemieszczam w tych po tych drogach, które dokładnie znam, a i tak czasem się gdzieś tam potrafię zgubić, jak już pojadę bliżej gdzieś Jeleniej Góry. I to jest druga sprawa, a trzecia wiadomo, że też kwestie bezpieczeństwa, wiadomo, że czuję się bezpiecznie, zwłaszcza nocą, jak jadę, ja nocą nie lubię jeździć sama i jak gdzieś tam jednak kobiecie jest trudniej jeździć samotnie, różne takie czasem dziwne sytuacje, zresztą miałam parę takich dziwnych sytuacji w życiu na rowerze, więc też mnie to trochę stresuje i dlatego też jest to też to poczucie bezpieczeństwa większe, kiedy jedzie się we dwie osoby. No i wiadomo, wygodniej, tak? Bo ma kto przypilnować ten rower, żeby go nikt nie ukradł, kiedy idziemy gdzieś tam na stacji benzynową, czy gdzieś zrobić zakupy. Także najlepiej według mnie jedzie się w dwie osoby, bo wtedy tych przerw jest mniej, bo jeśli jedzie nas na przykład 7 osób, to ciężej to zgrać, żeby ktoś w tym momencie chce iść do toalety, a ktoś musi to zrobić, a ktoś musi zjeść, zatrzymać się z jakieś zakupy, prawda? Te przerwy się wydłużają wtedy. Im więcej osób, tym więcej przerw. Zauważyłam, że im wiadomo, jak jedzie jedna osoba, to ma w ogóle bardzo mało przerw. Ja potrafię przez 6 godzin zrobić może 10 minut przerw, to tylko na takie, wiadomo, potrzeby fizjologiczne, czy tam, żeby coś wyciągnąć akurat, czy coś. Także no, aktualnie jeżdżę tak, że prawie tych przerw nie robię. Nie ma u mnie przerw na odpoczynek. Ja praktycznie takich przerw od dawna, od kilku lat nie robię. I ciągle ta jazda jest taka, że przerwy są dla mnie tylko koniecznością, czyli to jest toaleta, zakupy, jakieś tam, prawda, sprzętowe sprawy, kiedy muszę coś ogarnąć, podłączyć, bo wiadomo, że przy dłuższych trasach to te baterie też nie wytrzymują. I tylko po to, nie robię przerw takich, że siadam i odpoczywam. No on tak samo nie ma na jakieś tam posiłki typowe, że ja jakiś obiad jem czy coś. To jest takie, prawda, batonik albo nawet często w ruchu zazwyczaj jem, także no tak, tak jest.
A powiedz mi, jeżeli planujesz sobie tam 200-250 z tym partnerem, to co Cię głównie motywuje do tej jazdy, do tego rodzaju jazdy? Co Cię nakręca? Bo rozumiem, że na pewno sama jazda Ci daje satysfakcję, prawda? Bo no, pewnie byś tego nie robiła, gdybyś nie czerpała radości i jakoś nie nakręcało. Ale czy są jeszcze jakieś inne czynniki, które zachęcają Cię i dają takiego kopa? Bo jednak no, nie na co dzień można wsiąść i pojechać sobie 200, 150 czy 300 kilometrów i jakby być przekonanym do tego i potem powielać to, prawda? Dla wielu osób takie 200, 150, 250 kilometrów to jak zrobią nieraz raz czy dwa razy w roku, to jest dla nich taki challenge no, bardzo duże wyzwanie i realizacja samej osoby dla siebie. A co jak Ty robisz to prawie, powiedzmy, w sezonie co tydzień.
No tak jest, czasem nawet częściej, także wiesz co, no ja przede wszystkim lubię mieć cel. Jak ja jadę jakąś trasę, jak ona ma, tak jest to dłuższa trasa, powyżej 100 km, 200, tak ma 300, ja muszę mieć jakiś cel, że ja gdzieś muszę konkretnie jechać. Na przykład, dobra, jedziemy nad morze, albo to jedziemy na jakąś przełęcz, albo na jakiś podjazd na przykład w Czechach, czy tam w Karkonosze, wjeżdżamy i jeszcze tu gdzieś i wtedy wrócimy. Ja muszę mieć cel, że gdzieś po coś jadę, no bo tak, no, to też by mnie to tak nie mobilizowało i nie ukrywam to, że czasami po prostu jestem zmuszona, bo nie mam samochodu. Nie mam, więc ani nie mam prawa jazdy, więc czasem jest tak, że po prostu, że jeśli chcę pojeździć po górach, to muszę tym rowerem z Legnicy dojechać w te Karkonosze, zrobić pętlę, więc jak to się uzbiera, to wychodzi te 300 km i wracam, bo gdybym miała samochód, to na przykład górskie trasy pewnie by się skróciły, ja bym sobie chętnie pojechała i w górach zrobiła 150, ale typowo w górach, bez tych dojazdów z Legnicy i z powrotem, jakimiś tam ruchliwymi drogami i tak dalej. Ale no i to głównie to, chociaż czasami też nie ukrywam, że lubię też statystyki, ja lubię sobie tak sobie notować, zapisywać wszystko, ile tych tras w ciągu roku, zawsze to obliczam, ile tych 200, 300 było, ile kilometrów, chyba każdy z nas jakieś tam te statystyki prowadzi, ja przynajmniej lubię te wszystkie cyferki później sobie sprawdzać, te statystyki prowadzić, więc czasem jest tak, że 180, no to co, no to dokręcę do tych 200, prawda, no kurczę, no już te 20 kilometrów i nieraz było tak, że tam gdzieś tam te 10 kilometrów dokręcałam, żeby było już do tych 200 doliczone, takie moje tutaj już to trochę, bym powiedziała, korba.
Tak, a powiedz mi, czy, bo wspomniałaś o cyferkach, prawda? Ale raczej wspomniałaś teraz w kwestii długości dystansu. A czy ważne są dla ciebie osiągi? Ważne są średnie, z jakimi wracasz? Taka strona tych cyferek, ale taka ta druga, nazwijmy to, bo może nie gorsza, bo to nie jest tak, że lepsza lub gorsza, ale są osoby, które jadą na trening, czy jadą na trasę, żeby wrócić ze średnią 30, 32, albo żeby tam połapać ileś tysięcy przewyższeń. Czy poza tym, że jakby lubisz sobie dystans zrobić, czy wracasz i dość mocno analizujesz, nie wiem, czy jeździsz z pulsometrem, czy z pomiarem mocy, inne elementy, nazwijmy to, świata cyfrowego w kolarstwie?
Wiesz co, ja bardzo lubię cyferki i wszelkiego typu i lubię się przyglądać. Ale nie zawsze mam na to jakąś taką spinę, tak? Ja na przykład nie wiem, nie jestem niewolnikiem średniej i też nie uważam, średnia średniej nierówna. Ja też staram się tak nie patrzeć, bo wiem, że niektórzy wychodzą z domu i że my jak najstrawniej mieć jak najwyższą średnią, ale to też nikt nie bierze pod uwagę, jaka jest nawierzchnia, jaki robimy trening tego rodzaju, jakiego rodzaju, i jakby tutaj dla mnie nasza średnia nie jest jakimś tam wyznacznikiem. Bo czy był wiatr, jaka była pogoda, ja na przykład mam fatalne drogi koło siebie, jak jadę, czasem z pracy wracam i nikt, mało osób wie, że po prostu nie da się jakoś szybko, bo mam tam nie te lepiej, jak nie wiem, na tych dziurach, także są trasy, które są idealne pod jakąś tam wysoką średnią, także tutaj jeśli chodzi tak o średnią, natomiast jeśli chodzi o cyferki, ja trenowałam 2 lata i z miernikiem mocy, i z pulsometrem, typowo pod wyścigi, więc z tego też czerpałam satysfakcję. Miałam tego Training Peaksa, miałam tam te S-y, te swoje, wrzucałam te treningi, patrzyłam, czy wykonałam ten trening, ile watów i na te waty też zwracałam wtedy uwagę i jakby też mnie to cieszyło, bo to było coś nowego, bo w sumie z miernikiem jeżdżę od 3 lat. W tamtym roku w ogóle nie jeździłam z miernikiem, stwierdziłam, że dobra, teraz ultra, nie chce mi się już wyścigów chwilowo, no to ten miernik, przestałam go ładować w ogóle, mam taki akurat i gdzieś ten pulsometr też mnie wkurzał, więc też go schowałam, ale teraz znowu zmieniłam zdanie i znowu zaczęłam z miernikiem jeździć, pulsometr chwilowo do reklamacji oddałam, więc też wróci do łask, bo chciałam też po prostu, jak mówię, lubię czasem tak sobie czy tam modyfikować to wszystko i w tym roku postanowiłam, że a może troszkę się jednak pobawię i posprawdzam sobie te waty podczas tych ultra i popatrzę, co to się dzieje, ale no gdzieś myślę, że też umiem troszkę jeździć tak stałym, takim bym powiedziała, tempem, tym bardziej, że jeśli chodzi tutaj o ultra jazdę, to tutaj nie ma takich typowych aż treningów. Znaczy można, wiadomo, że fajnie wziąć sobie trenera i jakimś tam planem jeździć, zwłaszcza jak ktoś tam nastawia się na jakieś kilka wyścigów w ciągu roku. Ale jeśli na przykład nie mam jakichś tam celów typowych, że ja muszę coś tam wygrać, jakiś wyścig ultra, no to nie wiem, czy tutaj jest sens jakichś tam typowych takich treningów. Co tyle, ważna jest jakaś systematyczność i przede wszystkim stabilna jazda, bez jakichś takich szarpań, nadwyrężania. No jak jeździ się po, ja wiesz, że na przykład latem po prawie 800 km tygodniowo, tych przewyższeń nie pamiętam ile wpada i w ciągu tygodnia wpadają po jakieś tam trasy po 500 km, na przykład tydzień po tygodniu czasem było, no to umówmy się, no to się nie da jechać jakoś tam bardzo szybko w trupa, bo po prostu ten organizm się nie zregeneruje, on musi mieć czas też na regenerację i czasem takie wolne kręcenie też jakby tutaj jest, pomaga, bo ja na przykład i to tak wiadomo, tak, jeśli chodzi o te cyferki, to jeszcze tutaj o przewyższenia, to też no wiadomo, że jak robiłam Everestingi, no to te przewyższenia lubię bardzo i też tutaj patrzę, w tamtym roku 215 tysięcy się udało uzyskać, chociaż mieszkam w płasko położonej miejscowości, żeby dojechać do gór, ja muszę jechać 25 km w jedną stronę, żeby jakieś tam hopki zaliczyć, więc uważam, że to i tak ładny wynik, te 215 tysięcy przewyższeń w tamtym roku. Nie wiem, czy w tym roku się uda tyle, ale góry uwielbiam, więc jakby lubię te trasy, które są takie najeżone tymi przewyższeniami. Czasem specjalnie się też dokręca, żeby było jeszcze więcej tych metrów i więcej. Także no ja powiem, że i, no lubię cyferki, także, ale nie jestem tam jakąś osobą, że, która się patrzy na średnią, bo wiem, że ważniejsza jest jednak moc. Stała, tak, dobra moc, tak, po mocy widać wszystko. Jak sprawdzimy moc i zobaczymy, że ona nurkuje w dół, no to wiadomo, że ktoś już tutaj niestety, ale nie dał rady. Także moc, kadencja, to też właśnie ostatnio też nad kadencją sobie patrzyłam, jak jadę, troszkę sobie podkręcałam czasem robiłam trochę, no tak lubię też sobie eksperymentować i troszkę modyfikować wszystko, no bo gdy stwierdziłam, że też nie można jeździć ciągle tego samego, że trzeba też czasem wprowadzać jakieś zmiany. No jeśli chcemy zrobić postęp, no to czasem trzeba coś tam, troszkę jakichś zmian wprowadzać.
Według Ciebie, według Twoich doświadczeń, Twojej jazdy, jaka by była Twoja definicja radości z kolarstwa?
Tak, właśnie ja uważam, że przede wszystkim musimy robić to, co sprawia nam przyjemność. Że my jeździmy dla siebie, a nie dla kogoś. Że ja nie muszę nikomu nic udowadniać. Ja jadę to dla siebie i dla własnej satysfakcji, ale nie dla innych osób. Ja nie robię czegoś, żeby po prostu, bo ktoś chce, żebym to jechała, tylko tak to, z czego właśnie czerpię przyjemność. Dlatego ja tak zmieniam dużo, bo wiele jest osób takich, które jeżdżą ciągle tak, to samo. I okej, jeśli to mi sprawia przyjemność, no to fajnie. Ja natomiast strasznie mieszam, ja to zmieniam tak, no typ, jak zmienna jestem strasznie i mówię, raz mam taki rok, taki sezon, raz taki. Dlatego ja nie lubię też, jak ktoś mnie szufladkuje. Nie lubię, jak ktoś mnie na przykład określa, że jestem ultrakolarką albo że jestem kolarką romantyczną, bo to akurat troszkę mnie momentami nawet drażni. Czy jakąś tam, nie wiem, inną osobą, bo ja po prostu tak, jeśli, ciągle to jakby zmieniam i zmieniam się. I też przez te tyle 12 lat różne miałam epizody kolarskie w swoim życiu, także robię po prostu to, na co mam w danym roku ochotę i często ja na przykład działam tak pod wpływem też takiego spontanicznie po prostu. Nie planuję zazwyczaj, co będę robiła w przyszłym roku, chyba że to były takie sezony, gdzie ja powiedziałam sobie, dobra, ten sezon jest wyścigowy i będę trenowała pod zawody. I wtedy faktycznie wszystko tak, jak miało być, z planem treningowym, już wcześniej rozpiska cała i tak cały rok mi minął. I tutaj muszę powiedzieć, że jak już tak zaplanowałam, to był koniec. Ja dokładnie według tego schematu już leciałam cały rok, bo tak sobie zaplanowałam to. Ale potem znowu przyszło jakieś zmęczenie tymi wyścigami, trochę takie rozgoryczenie. Nie chodzi typowo tutaj o wyniki, co o pewną różne tam sytuacje na wyścigach, które jakoś mnie drażniły i stwierdziłam, że nie, dobra, w tym roku, zresztą pandemia też miała na to wpływ, bo wiadomo, że to też trochę namieszało w tych wszystkich wyścigach, stwierdziłam, dobra, teraz zabawa i troszkę sobie się pobawię tym razem, znowu wrócę do ultra, bo dawno nie robiłam tego, a w tym roku no zobaczymy. Jeszcze nie zdradzam swoich planów, ale bardziej będzie to bardziej chyba dalej jeszcze troszkę się w ten ultra będę bawiła.
Bo u Ciebie ciekawe jest to, jak ewoluuje ten zachwyt nad kolarstwem i to, co robisz, bo gdzieś tam pewnego rodzaju jazda dla radości, jazda dla dystansów. Później się pojawiają zawody, treningi, gdzieś tam potem znowu sobie wracasz jakby dla satysfakcji, żeby jechać, żeby spokojnie, tak jak mówiłaś, gdzieś tam tempem nieszarpanym, żeby to były jazda, która gdzieś tam dojeżdżasz, prawda? Masz jakiś cel, czy mniejsze lub większe wyzwanie. I jakby cały czas to tak powiedziałbym, że pływa, tak jak powiedziałaś, żeby ci się też zmieniało, prawda? Żeby gdzieś nie było tej nudy i sobie przeskakujesz w miarę tych swoich potrzeb, czy tych pragnień takich w tym kolarstwie. A jest gro osób na przykład, zresztą ja też do nich należę, gdzie wydaje mi się, że początki to jest jakby właśnie ta fascynacja wynikami, gdzieś te treningi, a potem powoli, powoli, powoli przeradza się to w takie kolarstwo, jak ty nazwałaś, żeby nie szufladkować cię, przygodowe.
Ja zmieniłam nazwę. Ostatnio powiedziałam, że moje kolarstwo to jest kolarstwo masochistyczne, więc... W tamtym roku takie na pewno było. Ja, jeśli komuś się tak wydawało, że inaczej, no to ja mówię, no to chyba nie, bo jednak 26 tysięcy tyle przewyższeń i po te 800 km tydzień po tygodniu i te wszystkie wyzwania, jakieś everestingi, podwójne everestingi, to na pewno to nie było, to nie była relaks dla mnie, więc gdzieś tam.
To teraz muszę zadać ci takie pytanie, bo wydaje mi się, że to jest, no trzeba być niesamowicie przygotowanym, jeżeli chodzi o psychikę i głowę.
Na pewno.
Opowiedz o tym, bo faktycznie jak powiedziałaś, 500-800 kilometrów w tygodniu, nieraz tydzień po tygodniu, no dziesiątki tysięcy w roku, to no nie wiem, to zakrawa prawie, że o dystanse, które robią profesjonalni kolarze. Ty nie musisz. To jest najważniejsze, że ty nie musisz, a jednak wychodzisz, no i domyślam się, że nie wyszłabyś, gdybyś nie miała z tego wielkiego fanu, ale z drugiej strony ta głowa tutaj no jest też niesamowita, twoje takie przygotowanie do takiej jazdy, nastawienie do niej i kolejna rzecz już w trakcie jazdy, prawda, gdzieś te rzeczy, które się wydarzają i zmiany, jak jedziesz, opowiedz o tym.
Tak, myślę, że głowa to jest taka połowa sukcesu w jeździe ultra. I to przede wszystkim według mnie, nie wiem, czy taka, bym powiedziała, upór w dążeniu do tego celu. Przynajmniej ja jestem bardzo uparta i w życiu, i też na rowerze. Jak już sobie coś postanowię i robię, ja się nigdy nie wycofałam z żadnego wyścigu w życiu, z żadnych zawodach. A miałam różne sytuacje, także ani z wyścigu się nigdy nie wycofałam, ani nie lubię zmieniać już takich planów. Jak ja już coś postanowiłam i już jadę, to tak ciężko mi jakby się już wycofać, jak już klamka zapadła i ja gdzieś tam mam to taką ambicję i upór, żeby dokończyć to, co zaczęłam. Więc tutaj głowa, ale też taka, bym powiedziała, w głowie odporność na dyskomfort fizyczny. Czyli, że my musimy mieć taką głowę, żeby czasem walczyć z tym, co nam podpowiada ta głowa, żeby przestań, nie jedź już, gdzieś tam czujemy ten ból, że zamarzają nam ręce, na przykład jak jest zimno, czy jakieś takie inne niedogodności, ból tyłka na przykład, jakieś tam ciało próbuje nam czasem tak dać jakiś sygnał taki, nawet nie jest to nic takiego groźnego, bo też trzeba znać swój organizm. Musimy wiedzieć, na ile jesteśmy w stanie sobie pozwolić, bo gdyby mnie bolało kolano podczas jazdy, no to już by nie było tak fajnie. Ja bym stwierdziła, że aha, coś jest nie tak, to wiadomo, no nie można też jakby tutaj przegiąć w tą drugą stronę, dlatego też musimy jakby znać swój organizm, wiedzieć, jak on reaguje, dlatego też ważne jest to wyjeżdżenie na tych długich dystansach, że my po prostu wiemy, jak się zachować, bo ja na przykład wiem, że mam takie, ja to przynajmniej nazywam trupem. Czyli ten trup zawsze przychodzi na tych jazdach ultra i to jest wtedy, kiedy po prostu jest taki zgon. lekki i człowiek jest zmęczony. Ja czasem miałam, że zasypiałam nie raz już na rowerze. Po prostu oczy mi się zamykały i nie wiedziałam na początku, co się nawet ze mną dzieje. Mówię, kurczę, no zasypiam. Ale ja wiem, że to trwa chwilę, że to jest taki kryzys. Te kryzysy zawsze się pojawiają przy tych długich jazdach, które są tam powyżej już 10-20 godzin. Zawsze się pojawia jakiś kryzys i ta głowa musi go przezwyciężyć. I nieraz jest tak, że boli mnie tam tyłek, że coś tam w rękach, że coś tam tu nie za bardzo, tu coś zimno, tu zasypiam, ale chwilę zacisnę zęby, jakby odgonię tą myśl i nie ma już tego. Potem to znika. Nie ma tego bólu ani jakiegoś tam dyskomfortu, więc to jest według mnie ważne, jeśli chodzi o głowę. No i wiadomo, no też no, ten cel, który sobie tam obierzemy.
Czyli można powiedzieć, że kluczem jest tak naprawdę poznanie siebie. Każdy trening, każdy większy dystans lub też mniejszy, ale jakby tak stopniowo te doświadczenie, które zbierasz, jak się twoje ciało zachowuje, jak się głowa zachowuje, tym łatwiej ci jest sobie z tym radzić.
Tak, dokładnie tak jest. Dlatego jak na przykład ktoś chce jakieś robić dłuższe trasy, to też jakby musi przejechać, na przykład jak ja mówiłam przy Everestingu, no to musi zrobić taką trasę, żeby jechał całą noc. Bo jeśli będzie jechał całą noc, bo na przykład przynajmniej tak na podwójnym jest, to tam w ogóle to zahacza o co najmniej 2 noce. Więc musi znać swój organizm, jak zareaguje po na przykład dobie niespania, tak? To jakby jak zareaguje przez całą noc jazdy, to i potem jeszcze dzień, czy na odwrót. I każdy wie też, poza tym tutaj też jest ważna kwestia, jeszcze może będziemy o tym mówić, bo tak lubię się rozgadywać, gdzieś tam odlatuję myślami często, więc na pewno jedzenie, tak? Odżywianie, które jest według mnie kluczowe, głowa, odżywianie. Też to wymaga, to nie jest tak, że ja komuś powiem, jak ma się odżywiać, bo to każdy z nas musi tak naprawdę indywidualnie do tego podejść. Ja nawet nikomu nie lubię dawać jakichś tam specjalnie rad, bo każdy musi jakby metodą prób i błędów sprawdzić, jak mu się jeździ, w jakich warunkach i co lubi jeść na tej trasie. A ultra to jest taki temat, jeśli chodzi o odżywianie, że nawet dietetycy nie są w stanie tutaj jakoś tam super wskazówek dać, z tego co tak czasem słucham jakichś różnych takich filmów, czy tam na te tematy. Także no, tutaj po prostu sami musimy dojść do tego, co nam po prostu pomaga na takich trasach.
Krótka przerwa i za chwilę kontynuujemy dalszą część rozmowy. Damska Łyda to podcast, w którym kobiety opowiadają o kolarstwie. To opowieści o przygodach, podróżach i doświadczeniach. To z reguły jazda bez napinki, czasami bez celu, ale bywa również ekstremalnie i ciężko. Zabierz dla siebie jak najwięcej i jutro ruszaj na szosę. Zapraszamy do słuchania i dzielenia się kolarskimi opowieściami. Jeżeli chcesz nam przesłać swoją opinię lub podpowiedzi, znajdź grupę Damska Łyda na Facebooku lub napisz do nas podcast@damskalyda.pl. Dziękuję. Zanim przejdziemy do rozmowy o Everestingu, jako tej wisienki na torcie, powiedz, jakich rad udzieliłabyś dziewczynom, które coś dzisiaj już kręcą, a za 2, 3, 4 miesiące latem chciałyby pokonać 200-300 kilometrów? Z Twojego punktu widzenia i z Twojego doświadczenia, jak należałoby się do tego przygotować?
To ja myślę, że też taką metodą troszkę takich, bym powiedziała, małych kroczków. Czyli żeby ten nie od razu 500 kilometrów, tak? Tylko spróbować najpierw zrobić te 200 kilometrów. I tutaj myślę, że 200 kilometrów zrobi każdy. Także 200 kilometrów, nawet powiem tak, 500 da radę każdy przejechać. Wiadomo, wszystko zależy ile przerw, jaka średnia, w jakim czasie, tak? Bo to też po prostu tutaj, jakie to ma priorytety, bo dla jednego może być przejechanie 500 km, ileś tam w bardzo długim czasie, z wieloma przerwami. Ktoś inny będzie już miał jakieś tam ambicje, żeby to zrobić o wiele szybciej i z mniejszą ilością przerw. Natomiast no myślę, że tutaj jeśli chodzi o takie trasy 300-500, ja uważam, że naprawdę jakoś specjalnie nie trzeba się, wiem, że to tak zabrzmi dziwnie, ale wystarczy po prostu jeździć w tygodniu w miarę systematycznie, chociaż taką godzinkę dziennie gdzieś wygospodarować. Ja na przykład w ogóle nie jestem zwolennikiem robienia przerw bez roweru. Ja nawet uważam, że warto wyjść nawet na takie chociaż chwilkę pokręcić, tak to zupełnie w tlenie, ale żeby, przynajmniej ja mam tak, że jak nie jeżdżę 2 dni, to już się jakoś gorzej na tym rowerze czuję. I czasem się czuję lepiej, jak ciągle non-stop jeżdżę, niż jak mam tą przerwę bez tego kręcenia. I myślę, że tak w tygodniu po prostu robić dłuższe jazdy, na początku sobie zrobić takie 100 czy tam 200, no i potem już spokojnie po kolejnym tygodniu można porwać się na 300-400. Jeśli podejdziemy do tego mądrze, czyli nie będziemy szarpać się, tylko przejedziemy to spokojnym, równym tempem, bo najważniejsze, że równym dla nas, odpowiednią kadencją, taką, no nie wiem, jak ktoś na mierniku mocy nie jeździ, ale nie wchodźmy w jakieś tam, prawda, trzecie strefy, jeśli jedziemy, bo nie da się, no, 300 km przejechać w jakiejś trzeciej, czwartej strefie. Nawet ja uważam, że trzeba bardzo na to być uczulonym, żeby tutaj nie szarpać się jakoś i nie robić jakichś sprintów, jakieś tam na koma jechać, no bo po co jechać na koma, kiedy jedziemy trasy, 20 ileś godzin będziemy jechać i będziemy się tam szarpać na jakieś komy. Tak to się tylko wydaje, na początku noga nam kręci, wszystko jest fajnie, pięknie, ale to później wychodzi. Gdzieś później, prawda, to zmęczenie wyjdzie w końcu, wcześniej czy później, więc to może jakby się na nas odbić później negatywnie, takie szarpanie się na początku, dlatego też mówię, że warto jeździć z osobami, które nas nie przyciągną jakoś, nie będą nam uciekać, będziemy się ich gonić, bo to też takie nie będzie przyjemne, a potem będziemy umierać przez kolejne 100 km. Także to ma być na początku, jeśli ktoś w ogóle zaczyna, to tak to na spokojnie, jakimś takim dla siebie odpowiednim wtlenie jazdą, bo to najważniejsze jest jednak ta jazda w tlenie, to przejedzie, tak? Jeśli będzie jechał równo, bez jakiegoś takiego szarpania w tlenie, to każda dziewczyna sobie poradzi. A oczywiście, jeszcze jedna rzecz, musi odpowiednio się odżywiać i nawadniać, bo to jest najważniejsze. Druga rzecz, musi mieć bardzo dobrze ustawiony rower. Ja to zawsze będę powtarzała, bo jestem po bike fittingu i bardzo sobie to chwalę i każdemu, jeśli ktoś czuje, powiem tak, jeśli komuś dobrze się jeździ na rowerze i nie czuje żadnego dyskomfortu, okej, okay, nie musi tego robić. Natomiast jeśli ktoś ma problemy, a ja miałam straszne, to bez tego ani rusz. Długich dystansów się nie zrobi, bo tutaj ja sama kupiłam szosę, kiedy już mija chyba w tym roku będzie 5 lat, od kiedy jeżdżę na szosie. I byłam załamana na początku, bo ja robiłam trasy po 250 na góralu, a na szosie po 100 km miałam takie obtarcia, że aż krew mi po prostu leciała. Ja nie mogłam spodenek kolarskich ściągnąć, bo mi się odrywała ze skórą po prostu. I ja byłam załamana, mówię, kurczę, no to ja nie przyjadę 150 km to dla mnie maks, bo po prostu mam już takie te obtarcia, że nie da się jechać. I w końcu wpadłam na ten pomysł, że pojadę tam do Veloartu. Akurat wtedy to u Jarka Dymka ustawiałam rower i okazało się, że mam krótszą nogę, tak jak podejrzewałam. Okazało się, że szydełko trzeba podnieść dużo do góry, a wszyscy mi mówili, że mam za wysokość. Okazało się, że jeszcze zostało podniesione, więc dostałam podkładki pod buty, żeby tą stopę, nogę, która jest krótsza, wyrównać, odciągnąć kolana trochę od ramy i ustały zupełnie problemy. Ja nawet nie smaruję się maścią, żadną na obtarcia od tamtej pory. Ja w ogóle takich maści już nie używam. Nawet nie mam jakichś super spodenek, nie jeżdżę w jakiejś tam nie wiadomo jakiej firmy. Siodełku, jeżdżę na siodełku, który powinnam wymienić według w ogóle Jarka Dymka, bo powiedział, że to nie nadaje się. Faktycznie jest niewygodne, ale i tak i na nim jeżdżę, bo ja już mi ustawił, ja się przyzwyczaiłam. I tutaj akurat u mnie jest taki nawyk, że ja po prostu mam, jak coś mam ustawione, no to koniec, to już tak je zostawiam i ja muszę już tak jeździć. Więc to siodełko nie było od 5 lat ruszane, nie pozwoliłam nikomu. Ja się strasznie boję, że coś mi się tam zmieni, ja z butami już miałam problem. bo dopiero po 5 latach wymieniłam buty ostatnio, a i tak jeszcze nie jestem zadowolona do końca, bo też to był stres, bo te bloki, pod te bloki mam specjalne podkładki, one są z różnych, inaczej przy jednym bucie, inaczej przy drugim, więc same bloki też trzeba dobrze ustawić, bo naprawdę można sobie tutaj też pozałatwiać kolana i tak dalej. Zwłaszcza przy długim jeździe, kiedy tyle jeździmy, no to ważne jest jednak, żeby ta pozycja była komfortowa, żeby nas nic nie bolało, nie obcierało, bo no kurczę, jak nas zacznie coś obcierać, no tam praktycznie nie damy rady takich długich dystansów. Ja wiedziałam, że nie dam rady, bo to już był taki ból i takie obtarcia, że nie dało mi się z tym po prostu tego już zignorować. Także myślę, że to jest bardzo ważne.
Okej, okay, to jeszcze jedno pytanie przed Everestingiem. Zaliczyłaś w moim mniemaniu takich przygód czy podróży kolarskich, no chyba setki, jak nie więcej, tysiące. Ale być może przychodzi ci do głowy jakaś, która była taka ważna, albo taka, którą szczególnie z jakiegoś powodu zapamiętałaś. Może, nie wiem, może ta pierwsza, która była większym dystansem przejechanym. Przychodzi ci coś do głowy?
Ja przede wszystkim zapamiętuję te rzeczy na rowerze, te trasy, które ode mnie wymagały, z których byłam po prostu zadowolona. Ja jakieś miałam taką z nich satysfakcję, ale też z tych trudnych jazd, takich, gdzie pamiętałam, że było ciężko i ja sobie często przypominam, że kurczę, wtedy dałaś radę, a popatrz, wtedy było ciężko i nie poddałaś się. I są takie trasy, to są też nie tylko typowe jakieś tam takie jazdy, ale też wyścigi. Ja też pamiętam o niektórych wyścigach i jakby zapamiętuję sobie, że jakieś takie wyścigi, na których właśnie walczyłam i wiem, że dałam z siebie wszystko i one też jakby tutaj miło wspominam. Także dużo tego jest i ciężko wybrać, powiem szczerze. I są na pewno tutaj Everestingi. I na pewno trasy, no wyprawy wiadomo, tak, jak jeździłam wyprawy, no bo to się zapamiętuje, ja robiłam bikepacking, przecież też nie wspomniałam, i jeszcze jak nie był modny, jak nikt, to był 2015 rok, tak, ja już wtedy miałam bikepacking i spałam w hamaku przez 1,5 miesiąca praktycznie non-stop na dziko w Alpach. Jakby to też lubię myślami do tego wracać, oglądać te zdjęcia z każdych wyjazdów, takich, gdzie są te góry i coś jakieś te wyjazdy, no i tak samo te wyzwania, jakieś trudniejsze wyścigi, ale dużo tego jest.
Okej, okay, to dzięki. I no to zapytam Cię w takim razie na początek, bo o ile dobrze doczytałem i to wszystko, co widziałem o Tobie, to jesteś pierwszą osobą, która ten Everesting zrobiła na żywo. W Polsce.
Czyli pierwszą osobą, która zrobiła podwójny Everesting. Byłam pierwszą osobą w Polsce, kobietą w Polsce, która zrobiła Everesting. To było w 2015 roku. A w tym roku zrobiłam pierwszy podwójny na świecie, kobiecy. I pierwszy w Polsce, bo w Polsce jeszcze nikt nie zrobił. Ale wiadomo, na świecie to mężczyźni robią jakieś już poczwórne. Także, ale pierwszy kobiecy. Ale dodam, że była myśl, bo oczywiście zaraz były pytania o potrójny, więc ja więc nawet nie odpoczęłam po podwójnym, ale powiem szczerze, że motywacja mi trochę spadła już później, bo o 2 miesiące, chociaż ten Everesting nie wiem od ilu lat jest od to wyzwanie, myślę, że od 10 lat, gdzieś około, ale do tej pory żadna kobieta nie zrobiła w rzeczywistości, bo ja o trenażerach może nie będę się wypowiadała, nie zrobiła tego na żywo na podwójnego Everestingu. Wyobraź sobie, że jak to bywa z rekordami, jak zrobiłam ja, to potem patrzę, bo coś sprawdzałam, a we wrześniu się okazało, że już jest potrójny kobiecy. Więc jak nie było przez tyle lat podwójnego, no to jak ja zrobiłam podwójny, to nagle już się pojawił potrójny. Także śmiesznie. No, także gdzieś tam dziewczyna w Hiszpanii z tego, co widziałam, zrobiła. Więc teraz tak, aż mnie to nie motywuje, no bo nie ukrywam, no jak coś nie jest zrobione, no to motywuje. No to tak jak jest wejściem na K2 zimą, tak? Nie zrobiła niego. Patrzę, bo wiesz, ja robiłam na Góralu ten Everesting, mój pierwszy, na Przełęczy Karkonoskiej. To było 11 razy podjazd. I potem dużo osób mnie pytało, no na szosie nie może być zrobiła. I ja mówię, znowu to samo. Gdzieś drugi raz zawsze jest jednak trudniejszy, bo już wiemy, z czym się mierzymy. Mówię, nie wiem, czy mi się chce znowu to samo powtarzać, znowu to samo wyzwanie, jak już to raz zrobiłam i długo tego nie robiłam. Gdzieś potem zaczęło być modne, w tym tamtym roku, jak była pandemia, to pełno osób zaczęło robić, tak Everesting się taki na topie zrobił. I gdzieś mi tak zaczęło, tak zaczęłam myśleć, a to jeszcze mój ten kolega Marcin mnie tak nakręcał i mówi, może zrobisz, a ja mówię do niego, wiesz, może bym to mogła, ale podwójne, jakbym miała zrobić. No i tak wyszło, że mówię, jak już mam robić, to już podwójne zrobię, ale no, poza tym jak sprawdziłam, że żadna kobieta tego nie zrobiła, no to już w ogóle moja motywacja wzrosła. Mówię, o kurczę, no nie spodziewałam się, że już nikt nie zrobił, no dobra, no to teraz to już w ogóle chcę to zrobić.
A możesz powiedzieć o tym impulsie albo tej myśli, jak ona zakiełkowała za pierwszym razem w 2015 roku. Gdzie był impuls? Co było impulsem?
Wiesz co? Dowiedziałam się, że jest takie wyzwanie jak Everesting. I na czym polega? A że ja zawsze lubiłam podjazdy. No tak, słyszałam, to myślę, kurczę, no to tak ciekawie brzmi ten Everesting. Poza tym ja jestem też fanką himalaizmu w takim sensie, że sama to nie jestem jakąś tam mistrzynią w chodzeniu po górach. Ale interesuję się tematem i lubię jakieś tam czytać książki, oglądać filmy dokumentalne na ten temat, więc jakby sam wątek Everesting tu z kolarstwem połączony i kocham góry i podjazdy, mówię, dobra, no fajne wyzwanie. Poza tym zobaczyłam, że zaraz tam jeszcze na Strawie już tam moi znajomi zrobili jako pierwsi i ja myślę, kurczę, no też zrobię, poza tym nie było jeszcze żadnej kobiety, więc ktoś mi tam powiedział, może zrobisz jako pierwsza Polka, no to mówię, dobra, jest motywacja, okej, okay, no to zrobię szybko, żeby być żeby zrobić pierwsza. No ale potem powiem Ci, że czekałam długo, bo 5 lat następnych lat, zanim ktoś zrobił z dziewczyn, także no mam nadzieję, że teraz może będzie stanie się bardziej popularny. Gdzie było gdzieś tak, on potem troszkę był popularny w tym roku, co ja robiłam, a potem wydaje mi się, że znowu tak jakby przestało się mówić o tym wyzwaniu i w tamtym roku podczas pandemii, jak zaczął ten kontador i ci prosi zaczęli jeździć na czas te Everestingi, to też zaczęło się to takie robić modne i teraz chyba tak jakby to wyzwanie bardziej tak więcej osób po prostu chce zrobić niż kilka lat. Myślę, że mało osób po prostu o tym wiedziało wcześniej.
Jak byś oceniła w porównaniu z tym pierwszym Everesting ten drugi? Jakby, no wiadomo, tutaj jest podwójny.
Bo ja zrobiłam 3, wiesz, w sumie 5. W sumie 5, licząc podwójny, no to wyszło już 5. Ale powiem Ci tak, bo pierwszy, drugi Everesting to było takie podejście pierwsze. Ja robiłam go drugi, czyli drugi Everesting robiłam z myślą już o podwójnym tak naprawdę, ale nie nastawiałam się, bo ja mówię, robiłam pierwszy Everesting, więc ja wiedziałam, na co się pisze i nie byłam pewna, czy mi się uda zrobić podwójne. Powiem, że pierwszy Everesting, ten pierwszy na Góralu, wyszedł mi świetnie. Znaczy niby, nie wiem, że to takie nieskromne, ale w sensie ja się bardzo dobrze czułam na tym Everestingu. Nie wiem, mi się wydaje, że może takie szczęście takiego nowicjusza, że ja nie wiedziałam, co mnie czeka i tak na spontanie po prostu to pojechałam i gdzieś tak i tak wyszło, bo naprawdę nie miałam żadnych prawie kryzysów. Może miałam jakąś taką jedną myśl, jak robiłam trzeci podjazd, że kurczę, po co ja to robię, w ogóle zimno, jadę gdzieś w lesie, ciemno, spać mi się chce i może się wycofać, ale później jakoś tak stwierdziłam, w sumie to 3 podjazdy, zaraz 4, 5, miało być 8, to już dam radę, ukończę to. I ani problemów z odżywianiem, ani nic. Natomiast późniejsze Everestingi było wiele trudniejsze. Jakby, no wydaje się to dziwne, ale tak. Pierwszy był taki najprzyjemniejszy, jeśli chodzi o taki komfort chyba fizyczny, nawet psychiczny.
Może adrenalina Cię też trzymała?
Może, a później już gdzieś taka kalkulacja się wkradła, już takie ja wiedziałam, z czym to się je, więc i jakiś stres się pojawił i gdzieś po prostu Wiadomo to, że były tam te wrestlingi trochę dłuższe, bo coś mnie, bo wiesz, to co jest śmieszne, to to, że tamten Everesting, nie pamiętam, ja tak czasowo już nie, troszkę mogę się mylić tam co do tych godzin, ale ten pierwszy Everesting, on mi zajął, ja zrobiłam na nim 19 godzin chyba jechałam na tym góralu, z czego tylko 2 godziny z hakiem przerw. Czyli no, także malutko. Ja prawie nie, ja tam chyba nie usiadłam ani razu, nie usiadłam. Jadłam na stojąco. Mówi, nie siadam, bo jak usiądę, to już mi się nie będzie chciało jechać pewnie. I to miałam taką, wbiłam sobie jakąś fazę do głowy, że ja nie mogę po prostu usiąść, bo jak usiądę, to pewnie już skończy się jazda i ja nie mogę siedzieć. I przerwa to tylko jadłam, czy tam do toalety rzucałam, gdzieś leciałam w krzaki z tym, żeby ten i zjeżdżałam na dół, brałam batona i do góry. Także dlatego tak wyszło te 2 godziny tam, bo w tych przerw one... 2 godziny zawsze gdzieś tam wpadną, bo to jest tak, że na te organizacyjne sprawy to ja mówię, trzeba mieć naprawdę być dobrze przygotowanym, żeby mieć mało przerw, czyli jakieś super pogodę trzeba mieć i super podjazd i warunki. Ja wiadomo, jak to gdzieś tam nocą jechałam z latarkami, no to potem te kurtki przebierasz, ściągasz. No mamy też taki klimat, że u nas nie ma takiej idealnej pogody, jakbyśmy gdzieś tam byli w Kalifornii. Ja tam czasem widzę też, jak ktoś tam dobiera sobie jakieś fajne podjazdy pod Everesting, to czasem zazdroszczę ludziom, że mogą wybrać taki super podjazd i mają świetną pogodę i nie mają jakichś tam tych... A tutaj jednak też wszystko wpływa, więc te przerwy tak chcąc czy nie chcąc jakoś wpadają z czasem później. Natomiast no... To był taki Everesting, że czasowo on wyszedł niewiele dłużej niż ten na szosie, chociaż był na góralu, ale to też dlatego, że podjazd był o wiele strąbszy, tak? Bo przełęcz Karkonoska, no to te przewyższenia 800 metrów prawie, a później miałam mniejsze nachylenie, więc więcej kilometrów i wiadomo, w czasie to się wszystko wydłużało. Także jakby no, czasowo wyszedł podobnie mi jak ten drugi. Chociaż był na góralu. I też byłam zdziwiona w ogóle, że chociaż średnia o wiele niższa, no bo tu szosa, wiadomo, tu góra, to i tak czasowo były do siebie zbliżone te dwa Everestingi. I to mnie zdziwiło. Myślałam, że tamten będzie o wiele szybszy. A jednak nachylenie robi też swoje. Także tego też trzeba brać pod uwagę. No, a jednak na Karkonoskie Przełęcze to takie ładne nachylenia wpadają. Więc ten Everesting też psychicznie był łatwiejszy. No bo, czyli dla mnie przynajmniej, wiem, że podjazd jest stromy, ale jednak 11 powtórzeń to nie to samo, co przy tym drugim Everestingu, bo ja robiłam go też na Przełęczy Karkonoskiej, tylko od strony Czech. To wyszło, 24 chyba, tak? Coś koło tego. No 24. Ja już nie mówię o podwójnym na Michałowicach, bo tam wyszło 77, więc to już się mylą te liczby, ale wyobraź sobie, ja wszystko liczyłam, liczyli mi też znajomi i ja nie pomyliłam się nigdy. Ja dokładnie wiedziałam, że jest 77. Jakby ciągle, ale no jakoś na początku jest trudno zacząć, bo jak zaczynasz i myślisz, Jezus, dopiero 2, a ja mam jeszcze 75 do końca. No to troszkę może zdemotywować takie myślenie jednak, a tu 11 tylko, no to...
Czy te Everestingi, jeżeli chodzi o głowę, o myślenie, to były to największe wyzwania, czy niekoniecznie? Czy ultra, w Twoim przypadku i z Twojego oczywiście doświadczenia, były trudniejsze?
W sumie nie jest to takie łatwe pytanie, bo... Ja wbrew pozorom na Everestingu czuję się komfortowo, dlatego że po wszystkich Everestingach była ze mną mój support, moja ekipa, która mnie wspierała. I dla mnie to dużo dało, bo po pierwsze ja wtedy się nie stresowałam, jechałam swoim tempem, tak jak ja chcę, sama, już bez nikogo, sama decydowałam o tym, kiedy robię sobie przerwy, jak jadę. Po drugie wszystko miałam pod ręką. Chciałam picie, bidon, wiedziałam, że ktoś mi pomoże, czy jak mi się coś zepsuje. Nie bałam się jechać nocą, no bo poza tym, jak mówiłam, mam problem z nawigowaniem na trasie, a tutaj po prostu robię ciągle to samo, więc dla mnie to jest idealne, więc wiem, że niektórzy narzekają, że to monotonne, ale dla mnie to jest dobra trasa, bo ja ciągle jadę, wiadomo, że się nie zgubię, to góra, dół, góra, dół, znajomi ciągle gdzieś tam krążą, mam z kim pogadać, więc też nie jestem, bo ja lubię rozmawiać też sobie, nie lubię taka sama, lubię się odezwać do kogoś, to też mi tak przeszkadza taka samotność i w sumie no... Też nie rozmawiam jakoś długo, jak robię Everesting, bo zazwyczaj to tylko podjeżdżałam i było daj mi powerbanka szybko, podładuj, daj mi bidon batona i zjeżdżałam. Ale gdzieś taki kontakt jednak, tam czasem jakieś tam rozmowy czy coś. Poza tym całe to wsparcie osób, ja nie musiałam ze sobą wozić nic, tak jak jeździmy na jakichś wyprawach i czasem jest tak, że odjechaliśmy... jak ze znajomym jechałam nad morze te 600 km, to było trudne, no bo tam ten cały rower zapakowany. Nie wiadomo, co będzie. Jedziemy i co stanie. I się, co się stanie, jak mi się źle poczuje 400 km od domu? W nocy. Złapie mnie burza. Coś się stanie. Awaria. Przecież ostatnio z Marcinem jechaliśmy, mu piasta się rozsypała. Całe szczęście, że w miejscowości, gdzie był pociąg, bo jakby nas to zapało gdzieś w lesie, gdzie było minus 5, na jakimś tam zupełnym odludziu w lesie, no to nie wiem, to chyba tam się trochę już załamała. Także tutaj jest ten komfort psychiczny i takie poczucie bezpieczeństwa, bym to powiedziała, więc to jest ten komfort, tutaj mamy tak jakby zaspokojony, nie zostaje tylko ta jakby wytrzymałość naszego organizmu na taką długą jazdę. Czy organizm wytrzyma, no i też głowa, czy po prostu nie poddamy się, kiedy już będzie ciężko. Będziemy czuć się zmęczeni, kiedy przyjdą te właśnie kryzysy, jak mówiłam, senność. No u mnie w przypadku to były jeszcze mdłości na przykład, bo no, Everesting miesza trochę w żołądku, także...
A powiedz mi, masz jakieś takie pomysły swoje? Czasami, nie wiem, o czymś miłym myślisz, bo musisz, czy nie wiem, coś tam sobie śpiewasz, nucisz, wracasz do czegoś, czy raczej jesteś na tyle skupiona i skoncentrowana?
Wiesz co, muzyka, na pewno. Słucham muzyki i powiem Ci, że nawet miałam takie momenty, wiesz, jak już nie śpisz prawie 3 doby i jedziesz już tyle kilometrów, masz już takie po prostu dziwne zachowania, po prostu ten mózg już nie funkcjonuje normalnie. To też jakby osoby, które z Tobą są, one muszą, widzą to, że Ty jesteś już w takim trochę trybie zombie, Ty możesz się dziwnie zachować, możesz się robić jakieś trochę momentami agresywny, marudny, bo to nie jesteś już do końca Ty, tak? Ten już... I ja po prostu miałam taki moment, że rozładował mi się telefon, to ja po prostu, ja muszę mieć muzykę, załatwcie mi muzykę. I już panika się pojawia taka u mnie, zaczęła się pojawiać, bo ja muszę mieć muzykę, ale mój brat mówi, to masz mój telefon. A ja mówię, ja nie chcę tej muzyki, ja muszę mieć moją playlistę. Ja muszę mieć te piosenki, które sobie nawet napisałam sobie playlistę Everesting i zgrałam tam 70 ileś piosenek i ciągle je w kółko słuchałam, ale te, które chciałam, bo widziałam, że jakoś tam na mnie oddziaływują, żeby było śmiesznie, przy pierwszym Everestingu nawet zgrałam z piosenkę Mam tę moc. I ona była taka śmieszna i za każdym razem, ja tak, bo przecież w przedszkolu, wiadomo, pracuję, no to dzieciaki tego słuchały wtedy i też mnie tak śmieszyło, że mam tę moc, dobra. Mam tę moc, dobra, jadę dalej. Więc na pewno muzyka i no wiadomo, wsparcie bliskich, to też mnie motywuje, bo ja lubię też czuć takie coś, że ja muszę to zrobić w sensie takim, że jak ktoś już poświęca dla mnie coś i jest tam ze mną, no to kurczę, ja go nie mogę zawieść. I to mnie bardziej motywuje niż same takim jakby mój cel, bo mówię, to tak jakby... Ja mówię, no wszyscy tu przyjechali, tak jak przy podwójnym, tato wziął urlop, mama nie spała 2 noce, mój chłopak nie przyjeżdżał po pracy od razu, brat siedział, ja czasem widziałam też, jak oni tacy są zmęczeni i śpiący, ja mówię, no i co, teraz się wycofam, a oni też na mnie liczyli, dawaj, dasz jeszcze radę, jeszcze mnie tam wkręcali, bo ja nie wiedziałam, że ja robię już za dużo, ponad normę, a oni mówią, dawaj, więc jakby to też... Też jakby motywuje. To chyba tak o tym myślę. Ja nie mam, powiem Ci, że jestem taka kiepska z jakiejś tam wizualizacji. Ja też nie mam jakiejś wcale takiej mocnej psychiki. To jest takie śmieszne, bo to jest taki paradoks, bo ja na przykład przed wyścigami się strasznie stresuję. Ja nieraz miałam taki moment, że mówiłam na przykład do mojego chłopaka, przyjechaliśmy na wyścig, mówię, nie startuję. On to wygadasz. Mówi, nie, ja jestem słabo, się czuję, nie dam rady, przegram, będę ostatnia, nie jadę. On mówi, jedziesz, koniec, idziesz. No i wygrywałam na ten wyścig. Ale ja chciałam się wycofać. Jakby on mnie tam nie wypchnął, to ja bym się wycofała z wyścigu, który wygrałam później. Więc miałam dużo takich momentów. Mnie brzuch boli, ja się stresuję, mówię, że nie dam rady. Przecież przy tym podwójnym Everestingiem to dlatego ja mówię 3 doby, bo ja nie spałam całą noc. Dobrze, bo ja chciałam zasnąć. Mówię, zasnę. I patrzyłam się na zegarek. Mówię, Jezu, no już zostały 2 godziny do startu. Mówię, ja nic nie śpię. I ciągle sprawdzam ten telefon. I mam takie coś w stresie, ale jednocześnie jak już coś robię, to tak jakby ja właśnie działam dobrze pod wpływem adrenaliny. Bo jak już jadę na wyścigach, ta adrenalina jakoś tak we mnie buzuje, tak samo na takich tych wyzwaniach, że chyba też adrenalina ona u mnie tak, ja tak czasem sobie tak myślę, że ona też tak wpływa na mnie, że ja gdzieś tam tego bólu mniej czuję i jakoś daję radę. I tak sobie myślę, no bo czasem się zastanawiam, jak ja to jakiś wyścig przejechałam, czy coś zrobiłam i czasem myślę, Boże, jak ja to dałam radę zrobić, potem myślę, no chyba jednak adrenalina tutaj robi swoje.
Powiedz w takim razie, przejechałaś go już i co jest po? Opowiedz o tych pierwszych dniach po. Co się dzieje z ciałem? Co się dzieje z tobą? Dajesz się w odpoczynek taki mega, czy z tego, co mówiłaś na samym początku, chociaż na godzinkę jeszcze wyskakuje, żeby coś tam pokręcić, rozkręcić te mięśnie?
Wiesz co, ja nie odpoczęłam po drugim Everestingu, tym podwójnym. I jak przyjechałam w niedzielę, to tylko w niedzielę odpoczywałam, ale to skończyłam w niedzielę jeździć od 6 rano, więc ciężko, żebym już jeździła, skoro o 6 i tak w niedzielę tak naprawdę jeździłam. Więc wróciłam o 7, 8 do domu w niedzielę, już z tego podwójnego Everestingu samochodem. Poszłam spać i wszyscy mi pytają się właśnie, ile spałam. Źle spałam 2 godziny. Dopiero później gdzieś tam to odespałam, a na drugi dzień już pojechałam 60 km. Jeszcze z moim chłopakiem zaczęłam jechać szybko. Mówię, po co ze mną jedziesz? Bo ja troszkę wtedy akurat nie miałam mocy. Mówię, kurczę, coś jednak dzisiaj mi się słabo jedzie. Mówiłem ci, żebyś nie jechała. Mówię, dobra. Już trudno, chciałam sobie udowodnić, że chyba mogę dalej jeździć. No, ale potem jakoś powiem ci, że o dziwo miałam potem szczyt formy. I tydzień później, 2 tygodnie, 3, po prostu taki szczyt rocznej formy mojej wyskoczył po tym podwójnym Everestingu i też tego totalnie nie rozumiem. Gdzie pomyślałam, że się wyjadę i może gdzieś ta głowa puściła, bo stwierdziłam, że teraz to już w tym roku koniec, ja już nie muszę nic zrobić, mogę tam się zajechać, nie muszę się oszczędzać, a tu nagle jeszcze lepiej mi się zaczęło jeździć. Więc później przez miesiąc miałam taki nawet fajną formę. Samo zmęczenie, jakieś takie, wiesz, nóg czy czegoś nie było dużo większe, jak jechałam 600 km po płaskim nad morze. I może to się wydawać dziwne, ale tak było. Tylko tutaj jakby bardziej mnie zmęczyło ten brak snu. To było takim czymś, co mnie dobiło. A no i jeszcze jeden problem, jaki u mnie się pojawił, to przez kilka dni miałam takie lekkie mdłości. W sensie, że jak coś jadłam, to nie mogłam za dużo zjeść. Jakby ten żołądek chyba coś tam się jednak no nie do końca zadziało, jednak jadłam, nie mogłam tak za dużo zjeść, bo coś tak zaczynało mnie mulić. Mówię, kurczę, no i tak, czy on tak się skurczył, czy co, nie wiem, ale dopiero po paru dniach mi się tak już ten, jakoś mogłam te pokarmy lepiej przyswajać, także też tak nie było, że mogłam tam, brat, mój siostra, teraz możesz zjeść ileś tam pączków, bo tyle kalorii spaliłaś, ale na początku tak łatwo nie dało się tych kalorii uzupełnić wcale, jak się mi wydawało, nie miałam jakiegoś takiego super apetytu wcale.
Z tego, co opowiadasz, nie zauważyłem, żebyś doszła do swoich granic kiedyś. Czy osiągnęłaś taki próg? Byłaś w pobliżu chociaż jego? Bo cały czas jak opowiadasz, no to praktycznie te wspomnienia twoje, czy moment zdobywania, czy Everesting, czy te wcześniejsze jazdy, czy ultra, to ani razu nie wspomniałaś takiego momentu, gdzie faktycznie zbliżyłaś się do jakiegoś takiego kryzysu, żeby sobie nie poradzić. Czy doszłaś do tej granicy już w ogóle, czy coś będziesz musiała jeszcze większego zrobić?
Nie wiem, wiesz, czy kryzysy były takie, że miałam momenty, że jakby takich totalnego załamania, ale gdzieś umiałam to po prostu przezwyciężyć. Że dopóki nie było jakiejś awarii, która mnie wykluczyła, to potrafiłam jakoś przezwyciężyć to, natomiast uważam, że jakby wiadomo, że tutaj są kwestie zdrowotne, że są takie rzeczy, których się nie przeskoczy. Jeśli coś by się stało, jakaś kontuzja, czy coś właśnie ze zdrowiem. Ja przy podwójnym Everestingu miałam mdłości przez ostatnie kilka podjazdów i powiedziałam, tylko to też siedziałam w pewnym momencie na asfalcie, już usiadłam i mówię, kurczę, ciężko będzie, bo coś się źle czuję bardzo. A oni mówią, jeszcze 3 podjazdy. Ja mówię, Jezu, ale coś nie wiem, coś się źle czuję. Gdzieś tam w jakiejś głowie zaczęło mi się kręcić, już zaczęła się lekka jakaś taka wkradła mi panika. Ja mówię, Boże, no 3 podjazdy, ale jak zacznę tutaj zemdleję i coś tam zwymiotuję, czy coś mi się w ogóle to nie ukończa. I miałam taki moment, że przez moment tak się wystraszyłam tego, ale to bardziej się wystraszyłam, że mogę, że jakby się nie uda. I no ale gdzieś to się udało, ale jakby tutaj zapobiec temu, natomiast i były momenty, że ja po prostu zasypiałam na rowerze i też się bałam, że nie dam rady, że gdzieś w końcu zasnę i koniec i będzie trzeba się wycofać, bo to też jest niebezpieczne, no wiadomo, no, zjeżdżamy, jeździmy po drodze publicznej, gdzie są samochody, więc trzeba to, nie mamy tutaj takich podjazdów w Polsce asfaltowych, że są wyłączone z ruchu.
W sumie może już na koniec nawet, takie jeszcze 2 pytania mam. Jedno, coś tam wspominałaś w sumie, ale co ciekawego, co fajnego sobie planujesz na ten rok? A drugie pytanie, nie myślałaś napisać książki? Z tych twoich przeżyć, to przecież, kurczę, kilkutomową książkę można napisać.
Z książką jest ten problem, że mi się nawet nie chce za bardzo pisać tak, o, w sensie mam problem z motywacją do pisania, bo nawet bloga kiedyś prowadziłam, później mi się już nie chciało. A jak jeszcze weszło do tego ultra, a jednak ultra i czas, to tak się trochę wyklucza. Jak ja jeszcze, i tak mam to szczęście, że ja mam trochę więcej czasu, bo nie pracuję w takim pełnym etacie, no w przedszkolu pracujemy krócej. Ale to też jest coś za coś, bo też jakby praca w przedszkolu, no wiadomo, no, też potrafi człowieka czasem zmęczyć, tak? Ma się 25 dzieci, wiadomo jak to jest. A przyszłość, wiesz co, właśnie ja, tak jak mówiłam wcześniej, że ja nie lubię planować, ja nie lubię sobie stawiać celów, ja nigdy nie piszę, jakie mam cele, dlatego że jak ja ich nie zrealizuję, a się określę, że ja to robię, dlatego ja nigdy nie mówiłam, że zrobię, nie ogłaszałam się, bo dużo osób ogłasza, że słuchajcie, robię podwójny Everesting, czy tam pojedynczy, czy jadę jakieś wyzwanie i przyjdźcie mi kibicować i niektórych to ja rozumiem to, bo to jest taka motywacja, że muszę to zrobić, bo określiłem się, ale mnie na przykład takie coś by stresowało i jak ja bym czegoś nie zrobiła, a ja nie byłam pewna, czy ja to zrobię przy żadnym Everestingu, bo to jest takie wyzwanie, że nie wiesz, czy ci się uda. Zresztą każda trasa jest taka niepewna. I ja mówię, nie chcę się tak określać, bo potem, wiesz co, ja bym się też zbłazła na siebie, że nie udało mi się, ale ludzie też to wypominają. Wyobraź sobie, że no, powiesz, że jedziesz 600 km, przejedziesz 580, bo awaria. Ale ludzie się powiedzą, a czemu nie dokręciłaś do tych 600, tak? Nieważne, że zrobiłeś 580, tak. Ale tych 20 nie do...
I 20, tak.
Zostanie Ci to wypomnięte i ta radość jakaś taka trochę będzie uciekała. Ja staram się zamykać na takie komentarze i nawet ignorować, bo robię, prawda, chcę robić to, co ja robię i nie chcę komuś niczego udowadniać, bo ja udowadniam tylko sobie i robię to, co mi sprawia przyjemność i co jest dla mnie jakimś wyzwaniem, ale jednak gdzieś tam trochę, jak ktoś ma jakoś tam, jest takim ambitnym, no to trochę go tam drażni takie coś trochę, jednak no, ciężko tak przejść koło tego obojętnie, że ktoś tam coś tam nam wytknie z takim czymś związanym i wtedy no jest tak jakby taka złość się pojawia, że kurczę, no miałam to zrobić, nie zrobiłam, dlatego ja nie określiłam nigdy i nawet Everestingi to mi przyszły, ja Everesting miesiąc wcześniej stwierdziłam, że go zrobię. Że może zrobię, przymierzałam się, a 2 dni później powiedziałam robię. I wszystko tak też na spontanie, totalnym wszystko organizowałam, bo właśnie nie chciałam mieć takiego daty konkretnej, że ja muszę i wtedy już. I tak samo jest z celami, że ja mogę tak coś tam powiedzieć, ale konkretnych mam coś w planie, ale to jest takie, że może się uda, może nie uda właśnie.
Ale to fajnie, że to tak właśnie, tak jak powiedziałeś, ty nic nie musisz, prawda? Że to tak naturalnie gdzieś tam sobie płynie i czy w kwestii tych kilometrów, czy ci dochodzi, czy nagle coś tam sobie wymyślasz i nagle robisz. To super, to w tym jakby czuć radość wielką i jakby taką fascynację. I świeżość w sumie, bo cały czas jak mówisz, to tak opowiadasz, tyle kilometrów, tyle lat już w sumie to jeździsz, a jakby na każdym etapie jest ta świeżość w tobie.
No właśnie tak, bo właśnie nie ma takiego u mnie znużenia rowerem, bo niektórzy mają coś takiego, wiesz, jak jestem koniec roku i jestem taki, że odpoczynek od roweru i na przykład odpoczywają i u mnie nie ma czegoś takiego, bo nawet nie chodzi o to, że ja czasem jestem zmęczona i mam takie dni, że ja się cieszę, że pada deszcz. I mówię, jest, w końcu nie wyjdę na rower. W końcu odpocznę i załatwię różne rzeczy i ten, ale mija jeden dzień i ja już się zaczynam denerwować. Że już za długo, że już mnie nosi, że ten rower i już bym pojeździła, już zaczynam się, już tam chodzę taka rozdrażniona i nawet jak jest ładna, jest zima i jest ładna pogoda, to też na przykład jak jeździmy na biegówki, to tylko mnie przekona to, że na przykład pada śnieg, jest brzydka pogoda, ja nie mogę wyjść na rower, no to pójdę na biegówki albo jakby ten rower czasem odstawię, ale to tylko tak sporadycznie. I nie mam czegoś takiego, że miesiąc bez roweru. Nie, to nie. To takie coś to ja bym chyba nie przeżyła, miesiąc bez roweru. Nawet, no mówię, 2 dni to takie dla mnie maksimum, że ja w ogóle nie jeżdżę. Wiadomo, czasem, no ale jakby dlatego, ale no też to dlatego też, że to jakby mi się wydaje, że zmieniam, bo właśnie jak jeździłam te wyścigi, to po roku też byłam taka trochę zmęczona tym reżimem treningowym.
Tym, że musiałaś.
Tak, bo ja się czułam trochę, że muszę. Niektóre osoby to lubią na przykład, no to nie, wiadomo, każdy ma jakieś tam inaczej jest. Niektórzy lubią trenować i lubią ten cały być w tym takim reżimie treningowym. Na mnie to nie działało jakoś świetnie. Znaczy, jeden rok to cieszyłam się z tego, jakby sprawiało mi to przyjemność, ale potem stwierdziłam, nie, już drugi rok to tak nie za bardzo, bym już sobie teraz odpoczęła od tego i coś innego porobiła, bo no wiadomo, no to jak się na przykład trenuje, no to jak ja miałam rozpiskę ściśle, no to robiłam to ściśle, czyli jak była ładna pogoda, a ja miałam zapisane regeneracja, no to nie jeździłam praktycznie.
No tak.
A jak była brzydka, miałam wpisany trening, no to musiałam wyjść i to zrobić. I ja mówię, kurczę, a teraz ładna pogoda, a ja mam tylko dzisiaj regenerację. No to, no i, albo wyścig był. No i wyścig co? Wyścig w niedzielę, w sobotę trzeba odpoczywać, czyli a w sobotę ładna pogoda, trzeba odpoczywać, bo jest wyścig na drugi dzień, a wyścig i po wyścigu. No i jakby mnie to tak do końca nie. Znaczy, powiem tak, ja też lubię rywalizację, to też lubię i lubię się tam czasem pościgać i ścigam się. Czasem nawet tak dla zabawy też ze znajomymi tam, czy tam jak, ale nie ciągle jakby. Jakby czasem mam tak, że po roku ja właśnie czuję takie i tak samo może być z ultra. Ja też nie ukrywam, że może być tak, że w końcu też mi się znudzi, bo na przykład w tym roku nie wiem, czy ja chcę robić znowu jakiś mega przebieg dystansa, że ja znowu, bo niektórzy to co w tym roku 30 tysięcy, co w tym roku przebijesz te statystyki? A ja wolałabym zrobić coś innego, coś, czego jeszcze nie zrobiłam, coś jakieś takie inne jeszcze trasy, które mamy tam z Marcinem też planujemy, bo na pewno coś pojedziemy w tym roku nieraz i nie wiem, czy przebiję roczny dystans tych 26 tysięcy, bo też w tamtym roku była taka sytuacja, jaka była, ja nigdzie nie pojechałam na wakacje. Nie brałam w ogóle urlopu i jeździłam, wiadomo, u nas mamy przymusowy miesiąc urlopu w przedszkolu, miałyśmy w tamtym roku przynajmniej, bo w tym już tak nie będzie. Więc ja nigdzie nie pojechałam, a akurat Marcin też ma taką pracę, że miał wolne, więc ciągle się nakręcaliśmy, jeździliśmy te trasy i dzień w dzień w lipcu długie trasy, żeby ja mówię, no muszę wykorzystać to, skoro mam urlop, tak jakby miesiąc przymusowy, nigdzie nie pojadę na wakacje, bo to po prostu pojeżdżę sobie te długie dystanse gdzieś tam na te wycieczki, bo co mam w sumie robić? Natomiast gdybym była sytuacja, jaka byłaby inna, to bym na pewno pojechała sobie gdzieś tam w Alpy na 2 tygodnie i nie jeździłabym takich długich tras. Po prostu bym się cieszyła z jazdy i robiła takie jakieś tam trasy typowo górskie.
Dobra, dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że w przyszłości znajdziesz chwilę, opowiesz o tym, co tam w kolejnych latach, może pod koniec tego sezonu, udało Ci się fajnego zrobić. Podzielisz się tymi refleksjami. Myślę, że one będą bardzo, bardzo interesujące, bo są dla mnie interesujące, tym bardziej będą dla innych dziewczyn interesujące, inspirujące i nakręcające do tego, żeby wsiadać, do tego, żeby jeździć, do tego, żeby jakby podejmować wyzwania i cele, czy to takie bardziej treningowe i zawodnicze, czy to po prostu po to, żeby, tak jak mówiłaś, nieraz znaleźć sobie cel i pojechać do niego te 200, 300 czy 500 kilometrów.
Tak, bo właśnie myślałam, że ten podcast, tak jak mówiłeś, ma na celu też taką motywację dziewczyn, prawda? To też jak zakładałam bloga, to tak myślałam bardziej pod tym kątem, żeby motywować właśnie dziewczyny, bo sama wiem, że ja zaczynałam od takiego poziomu naprawdę amatorskiego, więc wcale nie trzeba zaczynać nie wiadomo jak, bo miałam za duży rower i jeździłam, no wiadomo, tak na początku i bez pedałów zatrzaskowych, więc jakby totalnie tak, totalny taki poziom amatora, bym powiedziała, a po 5 latach już udało się naprawdę zrobić duży postęp i mogę tak jakby tutaj pokazać, że da się, tak, że nie trzeba, zresztą nie tylko ja jestem takim przykładem, bo znam też pełno osób, które po prostu potrafią zaskoczyć innych jakby tym, co osiągnęły i w jak krótkim czasie. I nie trzeba mieć wcale łydy, bo ja nie mam w ogóle, chociaż podcast to...
Odnośnie tytułu naszego podcastu.
Tak, łyda to ja nie mam i zawsze się z tego śmieję, bo ja nie mam łydy, chociaż chciałabym mieć, niektórzy tak wypinają zawsze do zdjęć, a ja nie mam co wypinać, bo nie mam tej łydki i ona mi się nie wyrobiła i po prostu nie ma tu mięśnia u mnie chyba. I zawsze tak mówię, no nie ma coś tam, ale to nic nie widać niestety, ale jak widać, nie trzeba mieć, żeby jeździć.
Właśnie.
Takiej no właśnie. Wyrobionej wcale łydy, bo to nie o wszystkim świadczą takie mięśnie, więc no, to jakoś chyba tak bym też podsumowała na koniec, tak dla dziewczyn.
Dziękuję Ci ślicznie za udział w podcaście oraz podzielenie się tak pięknymi i interesującymi wspomnieniami oraz doświadczeniami. Myślę, że Twoje kolarskie opowieści będą inspirowały inne osoby. A w następnej rozmowie kolarskiego podcastu Damska Łyda porozmawiamy o świetnej inicjatywie Kasi, znanej jako YOLO Bike oraz YOLO Girls. Czy warto organizować ustawki i wspólne jazdy dla dziewczyn? Jak zacząć, kiedy na pierwsze jazdy rowerem przychodzą 2-3 dziewczyny? Po 2 latach w jazdę z YOLO angażuje się już kilkadziesiąt dziewczyn. A to wszystko dzieje się w Zielonej Górze. To będzie wspaniała rozmowa. Zapraszam już dzisiaj.
Że ja bardzo dużo jeździłam sama. Skrzyknęłam paru swoich znajomych, o których wiedziałam, że jeżdżą na rowerach, nie tylko szosowych, ale zaczęło to się bardzo rozrastać i jak się później okazało, Zielona Góra bardzo potrzebowała takiej ustawki. I tak właśnie powstała ta inicjatywa YOLO Bike Girls. Spróbuję tej jazdy z dziewczynami. Choćbyśmy miały jeździć we 2-3, to ja dalej będę kontynuować tą jazdę. Zwyczajne, żadne z nas zawodniczki, żadne z nas pro kolarki, starsze, młodsze, grubsze, chudsze, mające gorsze rowery, lepsze rowery. A ty wiesz, ile ty kilometrów zrobiłaś? Ale że mi się udało, no udało ci się, zrobiłaś 100 kilometrów. I wyobraźcie sobie, pamiętam to jak dzisiaj, dziewczyna się popłakała. To były szczere łzy, wydaje mi się, że radości. Pokonywanie swoich słabości, ale też taka szczera radość z tego, że mi się uda, że dam radę, że warto. Też kiedyś zrobiłam swoje pierwsze 100 km, akurat na rowerze MTB, ale wiem, jak to boli. Chcemy chyba walczyć o to, żeby nie było tej takiej dyskryminacji kobiecej w tym kolarstwie.